Szczęść Boże, dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten niedzielny wieczór. Tak, 11 dzień października. I w naszym studiu już Państwo usłyszeliście naszego kolegę redakcyjnego, mojego tutaj księdza Łukasza Walaszka i księże Łukaszu. Mamy dzisiaj znakomitych gości. Na razie jest w studio pani redaktor Joanna Łukaszuk-Ritter. Szczęść Boże, pani Joanno, i dziękujemy za to, że pani znalazła czas dla nas.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Bardzo chętnie.
I będziemy też łączyć się poprzez Skype'a z panem Grzegorzem Gałązką, akredytowanym fotografem na Watykanie. Kolegą pani Joanny, tak? Pani
Joanna? Nawet przyjacielem bym powiedział. Od 32 lat, mniej więcej.
Pani Joanno, kilka słów o sobie. Zdradzi nam pani troszkę?
Och, o mnie, to nie jest audycja o mnie, to jest audycja o Grzegorzu i Janie Pawle II, może tak. No krótko mówiąc, bardzo krótko, ja jestem w Wiedniu, no już też, ja wiem ile, 33 lata w tym roku mija. Studiowałam tutaj. A teraz pracuję w bardzo znanej i renomowanej instytucji kulturalnej i ogólnie rzecz biorąc zajmuję się kulturą.
Pięknie. Pani Anno, jak to się stało, że taka wystawa na stulecie właśnie znalazła w tym kościele miejsce? Nie było innych kościołów?
Były. A wystawa znalazła się w ten sposób, ja już dawno, bardzo dawno nosiłam się z zamiarem zorganizowania wystawy ze zdjęciami Grzegorza Gałązki, ponieważ on rzeczywiście robi znakomite zdjęcia i jakoś nigdy nie było okazji. Zresztą to nie jest takie proste, ponieważ jednak organizacja takiej wystawy wymaga no nie tylko wysiłku czasowego, ale przede wszystkim finansowego. I złożyło się to bardzo dobrze, że w tym roku mamy rok setnych urodzin Jana Pawła II, więc ja już zaczęłam o tym myśleć półtora roku wcześniej. I z taką propozycją zgłosiłam się do dyrektora Sobczaka w Instytucie Polskim i zapytałam się, czy ewentualnie oni byliby zainteresowani, ponieważ ja szukałam partnera, który byłby, no powiedzmy, znany ewentualnie, na którym można by było polegać. Chodziło mi też o to, żeby po prostu ta wystawa była pewnego rodzaju dużym wydarzeniem. Nie chodzi tutaj o rozgłos dla mnie, czy tylko po prostu chodzi o to, żeby duża ilość osób mogła zobaczyć zdjęcia Grzegorza, ale mogła ujrzeć Jana Pawła II w całej palecie jego pontyfikatu, ponieważ Grzegorz zdjęcia zaczął robić od mniej więcej 84-85 roku i do końca życia Jana Pawła II towarzyszył mu. Dyrektor się zgodził i zaczęliśmy planowanie. Oczywiście wiadomo, że to miała być jeszcze większa impreza, aniżeli była. Niestety pandemia nam troszeczkę przekreśliła różne plany, ale ja zawsze mówię, nie ma tego złego. Więc myślę, że wcale to tak źle nie wyszło, wręcz przeciwnie, nawet wyszło bardzo dobrze. I nie chwaląc się tutaj sama sobą, Tylko po prostu te zdjęcia rzeczywiście wyszły bardzo ładnie. Myśmy dużo czasu potrzebowali zarówno z Grzegorzem, jak i później z dyrektorem i z Aliną Mazur, z którą współpracowałam ze strony Instytutu Polskiego i dziękuję jej za to bardzo, za wspaniałą współpracę. W każdym razie długo to trwało, aż w końcu ten efekt ostateczny zakończył się. I tak jak mówię, ta wystawa miała w ogóle być przed, w maju 14 bodajże, jeszcze przed właśnie rocznicą urodzin 18 maja, no ale niestety nic z tego nie wyszło, więc modliliśmy się bardzo, żeby wyszło to teraz w październiku i na szczęście wyszło. I dobrze wyszło. Także cieszę się bardzo i dziękuję raz jeszcze Instytutowi Polskiemu, który mi też zaufał i po prostu dał tą możliwość właśnie pokazania. A dlaczego w Kościele Świętego Michała? Ja też zaproponowałam ten kościół, no były różne kościoły, powiedzmy, no to jest mój ulubiony kościół, ja tam brałam ślub, moje dziecko tam było chrzczone, ale już abstrahując nawet od tego, to jest kościół, który ja właściwie od samego początku, odkąd jestem tutaj w Wiedniu, jakoś sobie umiłowałam, a poza tym tam są salwatorianie. Mój wujek, brat mojej mamy był salwatorianinem, więc ja, to jest jakieś takie dziwne połączenie, ale, a poza tym ten kościół też jest kościołem barokowym. Ja mieszkałam całe lata w Trzebnicy, nie wiem, czy państwo znacie Trzebnicę, to jest grób i sanktuarium świętej Jadwigi, też piękny kościół barokowy, więc to jakoś tak się wszystko pomieszało, ale z drugiej strony, jeszcze co jest ważne, Kościół Świętego Michała był zawsze bardzo otwartym kościołem na sztukę, na kulturę, ale oczywiście przede wszystkim na duchowość. I każdy proboszcz, którego ja znałam, promował, że tak powiem brzydko mówiąc, ten kościół właśnie pod tym względem. I ten kościół był na przykład przez pewien czas jednym z niewielu kościołów otwartych, aż do 24. I chyba jedynym w Wiedniu. Teraz to się trochę zmieniło. On jest otwarty od godziny 7 do 22, także wystawy można zwiedzać właściwie no, przez cały dzień i północy.
Oprócz mszy świętej.
No oczywiście, tak, naturalnie. Ale tak jak mówię, ja też jestem bardzo wdzięczna proboszczowi i jego asystentce, pani Gryga, która jest też niesamowitą osobą, która też nam bardzo pomagała i oczywiście proboszcz tejże parafii, ojciec Rauch też bardzo dużo nam pomógł i chyba był szczęśliwy z tego powodu, że mogliśmy tą wystawę właśnie w tym kościele zrobić. A jeszcze jedna, no też bardzo ważna rzecz, którą braliśmy pod uwagę, to jest to, że to jest kościół, który jest położony bardzo, ale to bardzo centralnie, epicentralnie powiedziałabym, w samym centrum Wiednia, tuż koło Hofburga. I oczywiście naszym zamierzeniem było to od samego początku, że tej wystawy nie robimy ani dla Polaków, ani stricte tylko dla Austriaków, tylko robimy dla wszystkich, dla ludzi z całego świata, ponieważ wiadomo, że ten, który odwiedza Hofburg, obojętnie czy jest osobą wierzącą czy niewierzącą, zawsze do kościoła byłego, zresztą K&K, kościoła cesarskiego wejdzie. I takie było zamierzenie. No niestety w czasie pandemii jest tych osób troszeczkę mniej, ale nawet w tych czasach, gdzie nie ma turystów bardzo dużo, mimo wszystko przychodzi bardzo dużo osób. I dla nas było to bardzo ważne. Oczywiście padały też inne kościoły, znaczy nazwy innych kościołów, można było to zrobić w innych, ale jednak chyba wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, że to jest właśnie ten kościół.
Ksiądz Łukasz oglądał tę wystawę. Ja się przyznam, że jeszcze nie, ale w tym tygodniu nadrobię to bardzo szybko. Księże Łukaszu.
Tak, ja miałem taką możliwość zobaczenia tej wystawy. No polecam, zdecydowanie polecam. Piękna wystawa, piękne zdjęcia. To mogę potwierdzić, że one robią wrażenie. I myślę, że oprócz zdjęć, bo one niosą też jakąś treść, która jest przecież ważna,
tak.
To to właśnie cała ta wystawa niesie pewne przesłanie. Chciałbym tutaj pani Janno może zapytać właśnie, jaki główny cel wam przyświecał właśnie w tym pomyśle, żeby pokazać te zdjęcia, bo rozumiem, żeby też pokazać zdjęcia pana Grzegorza, jego też praca, jego służba też, można to określić, pewnego rodzaju służbę. Ale jaki taki główny cel był tego, żeby oczywiście rozumiem też stulecie urodzin Jana Pawła II, ale czy jakiś może inny cel?
Znaczy inny cel jest oczywiście tytuł tej wystawy. Myśmy się też długo zastanawiali, jak ją zatytułować, no bo właściwie od tytułu się wychodziło, bo trzeba było później pod tym kontekstem zdjęcia wybierać. Więc długo się zastanawialiśmy i wybraliśmy właśnie Jan Paweł II, apostoł pokoju. To znaczy od samego początku nawet wiedzieliśmy, że to musi być coś właśnie o pokoju najlepiej, bo to dotyczy całego świata, to dotyczy wszystkich. Obojętnie bez względu na nie wiem, na narodowość, na religię, na nieważne. Dla nas pokój jest jednak bardzo ważny. Więc tak powstał ten tytuł. No i zamierzenie oczywiście było, wiadomo, że dla Jana Pawła II pokój to nie jest tylko pokój, czyli świat bez wojny. On widział ten pokój w najróżniejszych częściach naszego życia. Dla niego rodzina była też pokojem, no, mamy pokój wewnętrzny. Powiedzmy, walka o wolność też jest w sumie walką o pokój. Solidarność w tych czasach to też walka o pokój czy pragnienie tego pokoju. On był kontynuatorem swoich poprzedników, papieża Pawła VI, który w 67 roku zainicjował Światowy Dzień Pokoju. I te orędzia, które zostały skierowane zawsze 1 stycznia każdego roku przez papieża, były czymś szczególnym. Jan Paweł II tych orędzi miał 27, czyli dobrze mówię, 27, tak. Czyli od 79 roku aż po rok 2005. I każde z tych orędzi miało inny tytuł, dotyczyło innego tematu. W tym była, no, było wszystko, była, był, nie wiem, był, można zacytować, bo ja tutaj sobie nawet wydrukowałam, bo przecież tego nie da się nawet zapamiętać. Pierwszym jego w 79 roku osiągniemy pokój, wychowując do pokoju, na przykład ostatnie. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobremu zwyciężaj. Nie wiem, kobieta wychowawczynią do życia w pokoju na przykład. No tego jest bardzo dużo. I w sumie staraliśmy się wybrać takie zdjęcia, które by właśnie to obrazowały. A jest ich bardzo dużo. Mieliśmy duży problem. Tych zdjęć w sumie wyszło 30. I są podzielone na 6 grup tematycznych. Ja do każdej grupy tematycznej znalazłam, oprócz jednej, znalazłam cytaty i bardzo długo ich szukałam, ponieważ tak jak powiedziałam, ta wystawa była, zamierzeniem tej wystawy było pokazanie jej ludziom jak najbardziej szerokich kręgów. I ważne było też, żeby po prostu te cytaty do każdego docierały, nie tylko do osoby wierzącej, tylko po prostu naprawdę do każdego, żeby nie były długie. Więc ja długo na tym siedziałam, ale wydaje mi się, że udało mi się znaleźć naprawdę bardzo, bardzo takie trafne cytaty, pasujące również do tych zdjęć. My mamy tutaj zdjęcia z obozów koncentracyjnych, to znaczy w tym wypadku właściwie tylko z Mauthausen mamy 2 piękne zdjęcia. Mamy zdjęcia z młodzieżą, mamy zdjęcia, które ukazują cierpienie, zarówno z jednej strony papieża, przepiękne zdjęcie, niesamowite, które przeciwstawione jest zdjęciu, kiedy on się pochyla nad starszą kobietą, już no, też prawie że umierającą. Mamy zdjęcia stricte o pokoju, czyli z najróżniejszych pielgrzymek z całego świata, z jego wystąpień w ONZ-cie na przykład. Mamy spotkania z najróżniejszymi osobami wysokich rang w kręgach politycznych czy religijnych. Mamy również, to też specjalnie było dla Austriaków zrobione, 6 pięknych zdjęć z tych dwóch pielgrzymek, 88 i 98 rok. I mamy też młodzież, co też jest bardzo ważne, bo dla Jana Pawła II młodzież była zawsze, stała na pierwszym miejscu i on zawsze uważał, że do młodzieży należy przyszłość, a nie ma przyszłości bez pokoju.
Ja miałem takie wrażenie, pani Joanna, jak oglądałem właśnie tą wystawę, że te zdjęcia, ta treść, która wypływa właśnie z tych zdjęć, ona dotyka właśnie tych różnych momentów życia człowieka.
Tak.
Właśnie młodości, starości, doświadczenie krzyża, doświadczenia tak ekstremalnego jak obóz koncentracyjny, że w tym właśnie było pokazanie też życie człowieka. I też to, co pani mówi teraz, jakby ten kontekst spokoju, który jest bardzo szeroki.
Nie? Bardzo szeroki, tak. Zwłaszcza u papieża było to, właściwie to on na każdym kroku o tym mówił. Obojętnie o czym by nie mówił, to zawsze ten temat pokoju gdzieś tam się pojawiał. Tak samo jak temat młodzieży. To jest, tak jak mówię, to jest dla niego bardzo ważne.
O ile dobrze pamiętam, i spotkania w Asyżu, także międzyreligijnego.
Tak, no to oczywiście. Modlitwa o pokój. Jak najbardziej. To był w ogóle początek tego wszystkiego. Jak to kiedyś Grzegorz też bardzo ładnie powiedział, on poczynił konkretne kroki właśnie tymże spotkaniem w kierunku pokoju, ponieważ po raz pierwszy jako, no nie tylko jako papież, tylko w ogóle po raz pierwszy zwołał właśnie wtedy w Asyżu w 86 roku w cały świat religijny. I ja myślę, że tutaj Grzegorz by mógł na ten temat więcej powiedzieć, bo on też był wtedy. Więc ja myślę, że zostawmy to może, żeby on o tym opowiedział, bo ja nie byłam. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, do której ja nawet nie wiedziałam, jak ją nazwać, ponieważ bardzo długo się zastanawiałam, pytałam się wielu osób i nikt nie był w stanie mi pomóc. Są 4 zdjęcia bardzo charakterystyczne dla Jana Pawła II. To są zdjęcia symbole, powiedziałabym. Zdjęcia ukazujące jego niesamowitą wielkość, ale równocześnie i pokorę w tej wielkości. To są zdjęcia, może opowiem krótko, dwa zdjęcia dotyczące krzyża, które już w późniejszym, że tak to był 2004 rok, kiedy to Jan Paweł II przekazuje krzyż i całuje ten krzyż. Później mamy również zdjęcie z krzyżem w Koloseum, Via Crucis. I później mamy jedno bardzo charakterystyczne zdjęcie dla niego. To jest papież przybywający do któregoś z krajów i całujący ziemię. Czyli ten pokłon, ta pokora, ale równocześnie wielkość. I mamy oczywiście jeszcze, no to wiadomo, to jest Triduum, zdjęcie, gdzie on całuje stopy w Wielki Czwartek. Tak. Więc te 4 zdjęcia, ja dopiero teraz, jak myśmy je ułożyli stały obok siebie, to dopiero zauważyłam, że każde to zdjęcie to jest pocałunek. I to jest zupełnie inny pocałunek. I za tym stoi zupełnie coś innego. Dlatego myśmy te zdjęcia zostawili same sobie. Bez nic tam, żadnego tekstu nie ma. One po prostu działają. Mają swoje działanie. Także, a wydaje mi się, że właśnie tutaj też jest bardzo ważne ta pokora Jana Pawła II właśnie wyrażana w tychże symbolach. Pamiętamy bardzo dobrze, to było 22 października 78 roku na placu Świętego Piotra, kiedy to kolegium kardynalskie oddawało Janowi Pawłowi II, nowemu papieżowi, wyraz oddania i posłuszeństwa. I chyba ci wszyscy, którzy wtedy byli już na świecie, pamiętają tą niesamowitą scenę, kiedy podszedł kardynał Wyszyński. Więc to jest, ja myślę, że od tego momentu Jan Paweł II pokazał, że jest rzeczywiście wielkim. Także, no i właśnie tutaj te cztery zdjęcia też wykazują. To zresztą krzyż jako krzyż jest też bardzo ważny w pontyfikacie Jana Pawła II i także my mamy tam zdjęcie też w tym takim cyklu młodzieżowym. To też jest bardzo interesujące, ponieważ jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, że Jan Paweł II, to trudno powiedzieć po polsku, to po niemiecku jest bardzo ładne, er war ein Mensch des ersten Males, czyli osoba, która po raz pierwszy pewne kroki, znaczy po raz pierwszy coś robiła, po raz pierwszy coś pokazała. I tak jak był Asyż po raz pierwszy, tak samo również on zwołał przecież młodzież z całego świata na placu Świętego Piotra. I to było już w 1984 roku właśnie w Niedzielę Palmową. I wtedy, a propos krzyża, podarował im młodzieży krzyż. I powiedział takie słowa, ja to sobie zapisałam, ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupieniem. Oni ten krzyż wzięli i od tego roku, 1984, na wszystkich spotkaniach młodzieżowych, światowych spotkaniach młodzieżowych, ten krzyż wędrował. A co jest ciekawe, ja muszę się zapytać moich znajomych, bo nie wiem, czy ten krzyż jest tylko jeden, czy ich jest kilka. W każdym razie ten zupełnie oryginalny krzyż znajduje się w takim romańskim, malutkim kościółku świętego Wawrzyńca, San Lorenzo, przy Via Pfeiffer, tuż przed Watykanem. Jest tam wystawiony. A co też jest ciekawe, w 1983 roku Jan Paweł II podarował również ten kościół, który został po raz drugi poświęcony, ponieważ był przez pewien czas Dokładnie. W każdym razie podarował wtedy młodzieży tenże kościół w 1983 roku jako Międzynarodowe Centrum Młodzieży San Lorenzo. I w zamyśle papieża miała to być kuźnia formowania prawdziwych młodych chrześcijan. Takie pewne laboratorium wiary. I rzeczywiście to działa do dzisiaj. Różne organizacje to objęły. W każdym razie tam właśnie można ten krzyż, ten pierwszy krzyż oryginalny zobaczyć. I fakt jest faktem, że z jednego spotkania młodzieży na drugie został ten krzyż przekazywany.
Godzina 20:25 w naszym studio. Pani Joanna Łukaszuk-Ritter, redaktor tygodnika Niedziela i bardzo związana z kulturą. Z kulturą nie tylko chrześcijańską, pani Joanno.
No nie tylko, nie. Ogólnie rzecz biorąc, z kulturą.
Takie piękne słowo.
Kulturą, sztuką, tak.
Menedżer.
Nie, lubię tego słowa. Organizator kultury, nie wiem, to też nie
tak,
brzmi
i też
dobrze.
Odpowiedzialna za tą piękną wystawę w kościele świętego Michała w pierwszej dzielnicy Wiednia. Właśnie o tej wystawie tutaj pani Joanna nam mówi. Za chwileczkę połączymy się z Rzymem. Połączymy się z panem Grzegorzem Gałbąską, fotografem, akredytowanym fotografem przy Watykanie, bo to właśnie pani Joanno ba pana Grzegorza są te zdjęcia.
Tak, oczywiście. Gałąski zdjęcia, tak.
Tak, Grzegorze Gałąski. Księże Łukaszu, mam jakieś pytanie. Jeszcze przed krótką, bo za chwilę będzie krótka przerwa. Mhm. Tak ksiądz patrzę na te piękne zdjęcia.
Ja patrzę na zdjęcia, bo przede mną jest album i przypomina mi się te zdjęcia, które właśnie widziałem w kościele świętego Michała. to, co pani Joanna też powiedziała, wydaje mi się też bardzo ważne, że po pierwsze Jan Paweł II często wyznaczał te nowe drogi, które są tym prekursorem tych nowych dróg. Mhm. I wydaje mi się, że wyprzedzał swoją epokę. Znaczy, miał takie właściwie rozeznanie, widział, co jest potrzebne i daleko widział, tak? Jeśli byśmy to w ten sposób...
Można powiedzieć, jakiś taki prorok?
Tak, myślę, że tak, zdecydowanie.
Tak.
Mhm. I mam przed sobą piękne zdjęcie i patrzę na twarz Jana Pawła II, który patrzy w dal. I wydaje mi się, że to pięknie określa jego właśnie misję proroka, patrzenia w dal. Miał dobrze zdiagnozować i tak przyszłość.
Tak. I prorokować.
I prorokować.
I dzisiaj też jeszcze specjalne też takie święto jest, można powiedzieć, bo to jest 20. dzień papieski dzisiaj.
No tak, oczywiście.
Także ta nasza audycja, nasze spotkanie tutaj, to jeszcze nie jest przypadkowe.
Tak, jeszcze możemy przytoczyć, nie będziemy może przytaczać tego wszystkiego, ale tylko powiemy, że dzisiaj jest również rocznica wystąpienia Jana Pawła II w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 11 października 1988.
Tak. To może zróbmy tutaj taką krótką przerwę. Posłuchamy misjonarzy nadziei i za chwileczkę będziemy próbować połączyć się z panem Grzegorzem Gałązką. Pozostań z nami. Tytuł pieśni.
Głośniej, może.
Usłyszymy pana Grzegorza, tak.
Dobry wieczór, witamy panie Grzegorzu. Wiedeń wita Rzym.
Deszczowy Wiedeń wita deszczowy Rzym.
Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
Cieszymy się, że pan znalazł chwilę czasu dla nas i oddaję głos pani Joannie.
Witam cię, Grzegorzu. Nie wiem, od czego zacząć, ale może zacznijmy, ponieważ jesteśmy w Wiedniu, więc może zacznijmy jednak od twojej pielgrzymki do Austrii, twojej w ogóle pierwszej pielgrzymki. Może byś nam o tym opowiedział, bo to był rok 1988, pierwsza pielgrzymka twoja papieska, a druga pielgrzymka Jana Pawła II do Austrii. Czy mógłbyś nam może coś na ten temat opowiedzieć?
No spróbuję. Może coś się uda powiedzieć.
Proszę bardzo.
Więc tak, to była moja pierwsza pielgrzymka. W ogóle wtedy pierwszy raz w życiu leciałem też samolotem i byłem trochę tym przejęty, ale przede wszystkim miałem możliwość pierwszy raz brać udział wśród grona 50 dziennikarzy z całego świata, którzy towarzyszą papieżowi, którzy już tam wielokrotnie byli w różnych krajach, więc oni wiedzieli wszystko, jak to się odbywa. Ja natomiast nie, musiałem wszystkiego się uczyć. Ale no, było to dla mnie też takim wielkim wyzwaniem, wielkim przeżyciem, bo podróżować z Janem Pawłem II, no dzisiaj muszę powiedzieć, no to był wielki przywilej, bo mimo wszystko ja zrobiłem w sumie 44 pielgrzymki zagraniczne z Janem Pawłem II, a on zrobił 104, no więc zawsze jestem w tyle
tymi
pielgrzymkami, nie? Ale podróż do Austrii była dla mnie o tyle ważna, że Austria była też pierwszym krajem, do którego udało mi się wyjechać z Polski, bo wiadomo było, że w 1984 roku w Polsce nie wyjeżdżało się tak jak dzisiaj, że każdy miał paszport i jechał kiedy chciał. Trzeba było jakoś tam spróbować zdobyć paszport, potem wizę i tak dalej. No ale to nieważne. No ale to był Austria, była właśnie moim takim pierwszym krajem, gdzie na chwilę się zatrzymałem, ale cel był Włochy, a tak nieśmiało mówiąc w głębi serca Watykan, żeby można było zobaczyć papieża, a potem żeby można go było też i sfotografować. Natomiast pielgrzymka Jana Pawła II do Austrii, to były tam ze 4 dni czy 5, była bardzo intensywna, bo papież odwiedził wiele miast, przynajmniej 4-5 miast, i prawie wszędzie byłem z nim. To też było takim wyjątkiem. Lataliśmy też nawet i helikopterem do Mauthausen, jeszcze do innych miejsc. No ale właśnie to spotkanie takie było przejmujące w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. No jednak tyle ludzi tam też zginęło, no mniej niż w Auschwitz, ale mimo wszystko ci ludzie zostali zamordowani. Papież tam powiedział, no ja wtedy nie wiedziałem, co powiedział, bo nie znałem języka niemieckiego i nie znam dalej, ale bo kiedy się czyta, powiedział tam takie przejmujące słowa.
Przepraszam, Grzegorz, może zacytujemy. Może zacytujemy teraz, bo ja właśnie ten cytat, o którym ty mówisz, znalazłam i ksiądz go przeczyta. Poczekaj chwilę.
Tak.
Człowieku wczorajszy i dzisiejszy, powiedz nam, co nasze stulecie może przekazać następnym, jeśli jeszcze gdziekolwiek na świecie trwa system obozów śmierci. Powiedz, czy nie zapomnieliśmy zbyt pochopnie Twojej Gehenny? Czy nie zacieramy śladów dawnych zbrodni w pamięci i świadomości? Powiedz, w jakim kierunku powinna się rozwijać Europa i ludzkość po Auschwitz, po Mauthausen? Czy ten kierunek, w którym oddalamy się od ówczesnych, straszliwych doświadczeń jest słuszny? Powiedz, jaki powinien być człowiek, jakim winno być pokolenie ludzi, którzy żyją tutaj na śladach wielkiej klęski człowieczeństwa? Jakim winien być człowiek? Ile winien od siebie wymagać? Powiedz, jakie winny być narody i społeczeństwa? Jak powinna dalej żyć Europa? Powiedz, masz prawo do tego, człowieku, który tu cierpiałeś i ginąłeś, a my winniśmy słuchać Twego świadectwa.
No to jest cytat bardzo, bardzo wymowny. Jak Ty wtedy to odebrałeś, jak byłeś z papieżem?
To znaczy, no, ja jako fotograf widziałem tylko, że Jan Paweł II miał twarz bardzo poważną, nawet cierpiącą w niektórych momentach, bo oczywiście te zdjęcia, które pokazujemy na wystawie, mamy tylko dwa zdjęcia, więc tak. Nie jest to cały przebieg jego wizyty w tym obozie. Ale papież to był bardzo wzruszony. On z tego powodu też cierpiał. I w tym momencie wypowiadając te słowa, no ja tych słów wtedy nie znałem, ale co teraz, po prostu po latach, kiedy człowiek do tych słów sięga i zapoznaje się z nimi, no to są to bardzo wymowne słowa, które niosą też, jakby powiedzieć, taką przyszłość, jak ludzie powinni postępować. Czyli Jan Paweł II zostawił nam spuściznę, nawet i w tych tematach bardzo smutnych, bardzo no, niedobrych, nie? Ale no, ludzkość tak ma, że są i piękne spotkania, piękne życie, piękne wydarzenia i są te brzydkie, te trudne, te powiedzmy, nie wiem, złośliwe, gdzie jest dużo cierpienia, że jeden człowiek drugiemu robi właśnie tą krzywdę, nie? I to jest też takie przesłanie Jana Pawła, żeby ludzie uważali, żeby jeden drugiemu krzywdy nie czynił. Ja to tak to odbieram, nie? I to mówi, i my winniśmy słuchać tego świadectwa, czyli zostawił nam coś do zrobienia, czyli minimum, co możemy zrobić, to musimy tego słuchać, no i to oczywiście przekazywać następnym pokoleniom, młodszym ludziom, którzy to wszystko znają już tylko z opowieści. Czasami ktoś nawet wątpi w to, że tak było, ale niestety tak było. Jan Paweł II dał tutaj ogromne świadectwo.
Panie Grzegorzu, ja akurat, ksiądz Łukasz z tej strony, Panie Grzegorzu, ja akurat to zdjęcie mam przed sobą i faktycznie też, kiedy pierwszy raz oglądałem to zdjęcie na wystawie w Kościele Świętego Michała, gdybym kompletnie nie wiedział, skąd to zdjęcie jest, z jakiego miejsca, to na pewno bym stwierdził, że to jest człowiek cierpiący. Znaczy na tej twarzy widać cierpienie, to co Pan powiedział, Panie Grzegorzu. Ujął to Pan w obiektywie właśnie, w przekazie, w zdjęciu. To jest widoczne i też należy pamiętać, że Jan Paweł II żył w latach II wojny światowej i wielu przyjaciół stracił. Myślę, że to też się malowało na jego twarzy.
Tak, Jan Paweł II miał przyjaciół Polaków, Żydów, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych. Po latach z niektórymi się spotykał, z niektórymi można było się jakoś tam w różnych częściach świata spotkać, chociażby jego taki przyjaciel z Wadowic, kolega ze szkolnej ławki, Jerzy Kluger, z którym się tutaj spotkali w Rzymie. I potem już do końca życia oni się po prostu między sobą kontaktowali, odwiedzali. Więc to jest też taka wspaniała historia przyjaźni dwóch ludzi, którzy mieli odmienne, byli wyznawcami innych religii, nie? Więc i potrafili to pogodzić. Ja widziałam te zdjęcia, kiedy Kluger był w kaplicy prywatnej Jana Pawła II, więc gdyby ktoś popatrzył na te zdjęcia, no to by powiedział, no tak samo jest jak każdy katolik, nie? Ale miał swoje wyznanie, więc ta różnica tych wyznań, tego wyznania, po prostu Jan Paweł II to respektował, z nimi się po prostu też i łączył, nie? Bo chociażby to spotkanie w 1986 roku w Asyżu, no to kto by wpadł na taki pomysł, żeby zorganizować takie spotkanie i to modlitewne, to nie było spotkanie polityczne, bo można sobie powiedzieć, dobrze, politycy się spotykają, rozmawiają, czy coś z tego wyjdzie, czy nie, ale tutaj było to spotkanie religijne. Oczywiście nie dało się połączyć, żeby wszyscy wspólnie się modlili, ale modlili się w grupach. Potem było każda religia, potem każdy przedstawiciel swojej religii dawał świadectwo. Temat wspólny był właśnie pokój. I mnie się wydaje po tylu latach, że gdyby nie było to spotkanie, gdyby nie doszło do tego spotkania w Asyżu, to myślę, że mielibyśmy jeszcze większą wojnę i to nawet tutaj w Europie. Jednak mimo wszystko to zadziałało, bo na całe, powiedzmy, społeczeństwa te wojny były, powstały, nie? Bo była wojna na Bałkanach, Syria i tak dalej, ale mimo wszystko to miało jakiś tam oddźwięk, odezwę, że ludzie się po prostu troszeczkę opamiętywali, że może nie dochodziło do takich drastycznych sytuacji, gdyby nie było tego spotkania. Bo jednak jak człowiek jest wierzący, jeżeli się modli, no to musi trochę myśleć, co robi, czy to jest dobre, czy złe, więc to dobro i to zło musi być oddzielone, nie? I tam na tych spotkaniach, na tym spotkaniu modlitewnym w Asyżu, to myślę, że to było widoczne.
To jest jedno takie zdjęcie, jedno jedyne zdjęcie czarno-białe właśnie z tego spotkania, które też robi niesamowite wrażenie. Co dla Ciebie oznaczał pokój, znaczy Jan Paweł II jako apostoł pokoju? Jak Ty go odbierałeś właśnie będąc po tej drugiej stronie, fotografując go i patrząc właściwie troszeczkę z boku na to, co jak on działał i we wszystkich krajach świata, do których z nim latałeś, jeździłeś?
To znaczy, no, ja jako fotograf to robiłem tylko to, co mogłem zrobić, co mi pozwolono zrobić. Wielu rzeczy nie widziałem, nie rozumiałem i nie mogłem tego rozumieć, nie? No bo z różnych przyczyn. Ale to, co było możliwe do sfotografowania, próbowałem to uchwycić w obiektywie, żeby to miało sens, żeby to było wiadomo, że to się działo tak. Czyli ja moją fotografię uznaję, uważam za fotografię dokumentalną. Czyli jeżeli na tym zdjęciu, jednym czy drugim, jest tak i tak, czyli te osoby tam są, czy mają taki wyraz twarzy, taką mimikę, czy coś tam robią, to znaczy, że tak było, że to jest historia, że to jest dokumentacja tego wydarzenia, więc byłem tam tym dokumentalistą, który dzięki właśnie aparatowi, dzięki obiektywowi mógł widzieć za wiele ciekawych rzeczy, których nigdy bym inaczej nie mógł zobaczyć, nie mógł tego jakoś tam przeżywać, ale jako fotograf mogłem tam być i mogłem to uchwycić. Myślę, że no niektóre rzeczy były, no, wychodziły potem, człowiek się orientował, nawet i dziennikarze sami nie bardzo nieraz wiedzieli, po co są takie spotkania czy coś, no bo chociażby wracając jeszcze do tego Asyżu w 86 roku, przecież to wydarzenie było przez wielu krytykowane na początku. Nawet sam kardynał Ratzinger nie był z tym bardzo w zgodzie z tym spotkaniem. Natomiast kiedy potem oczywiście zmienił zdanie, bo kardynał Ratzinger to nie był taki, który jak powie, że nawet coś, co mu się nie podobało, albo tylko, to musi tak być. Nie, on widział, że to jest dobre. Także nawet powiedział, że to była wspaniała inicjatywa, intuicja papieża. I on sam jako papież też na takim spotkaniu w Asyżu w 2011 roku uczestniczył i też tam byłem, nie? Więc też były spotkania z różnymi religiami. No może troszkę nie było na takim wysokim poziomie jak wtedy w 86 roku, bo tam wtedy był i Dalai Lama i jeszcze inni przedstawiciele różnych religii. Nie? Potem były ci sami przedstawiciele, tylko może w mniejszych tym hierarchia była mniejsza, nie niższa.
No, ale chyba ale około 160 przedstawicieli było, także to było bardzo duże spotkanie. Ale ty jeszcze zrobiłeś, znaczy na wystawie mamy jeszcze kilka też bardzo interesujących zdjęć. Mówiliśmy tutaj o tym, że właśnie Jan Paweł II był prekursorem wielu rzeczy. Jest zdjęcie z patriarchą w katedrze patriarchalnej w Bukareszcie w Rumunii. Mamy zdjęcie również z wizyty w meczecie w Damaszku i mamy zdjęcie, kiedy Jan Paweł II modli się w Jerozolimie przed ścianą płaczu. I to zdjęcie, ja pamiętam, ty mnie parę razy opowiadałeś, też jest ma bardzo interesującą historię. Może byś opowiedział o tym?
Tak, to znaczy Jan Paweł II, kiedy w 2000 roku on bardzo pragnął odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej, już dawno, ale no, nie było to łatwe, było wiele przeszkód, ale w 2000 roku, w roku wielkiego jubileuszu, udało się taką pielgrzymkę zorganizować. Jan Paweł II już w podeszłym wieku, bo już miał problemy trochę z chodzeniem, ale właśnie był bardzo szczęśliwy, że tam mógł być, że po śladach Pana Jezusa mógł kroczyć, podpierając się laską. I to było jego takie spełnienie też, powiedzmy, pewnej wizji swojego pontyfikatu, że mógł tam być. Ale wracając do tego zdjęcia przed murem płaczu, Jan Paweł II zachował się tak, jak każdy pielgrzym może, czy powiedzmy ktoś, kto się modli z religii mojżeszowej, miał z sobą modlitwę, którą odmówił i potem kartę tej modlitwy włożył w szczelinę muru. I na koniec uczynił znak krzyża. To był Jan Paweł II i nikt mu tego nie wyrzucił, że to był zarzut, że on tak zrobił czy nie. To po prostu była jego taka wola, jego taka odwaga i jego no wiedział, co robi, nie? Więc nie było tak, że on się, że tam komuś nikogo nie uraził, bo nikt tego nie wziął za coś, co byłoby niedobre, a wręcz przeciwnie, myślę, że to była bardzo taka scena, bardzo wymowna i to była siła właśnie Jana Pawła II, że on modlił się w każdym miejscu, w różnych sytuacjach, ale był chrześcijaninem, był tym najwyższym pasterzem, powiedzmy, na ziemi, czyli zastępcą Pana Jezusa. Nie? I on to robił. Byłem też przed tym murem płaczu już później z papieżem Benedyktem. Byłem z papieżem Franciszkiem. Nie? To już było potem inaczej, bo już ten pierwszy taki, jakby powiedzieć, lód został przełamany. Sama pielgrzymka w 2000 roku po Ziemi Świętej papieża była trochę trudna też i dla nas.
O! Zniknął nam Grzegorz.
Halo?
Nie. Mogę tak mówić?
Tak.
Tak, było dużo też zakazów, nie wolno było no, wszędzie tam przebywać, tak, ale też było trochę gorzej. Natomiast tam Jan Paweł II otworzył właśnie taką, przełamał te lody, otworzył taką sympatię, że kiedy już pojechał Benedykt, to już było zupełnie inaczej, już można było wiele rzeczy zrobić, a kiedy był już papież Franciszek, to się czuło, jakby był u siebie, nie? Więc czyli po tamtej stronie w Izraelu też zrozumieli, że wizyty papieża przynoszą dla nich tylko dobro, tylko mogą mieć efekt końcowy pozytywny, dobry. Więc to zostało też zauważone.
Panie Grzegorzu, ja sobie tak myślę, że pan jest fotografem, myślę, że na to pan też zwraca uwagę, na gesty Jana Pawła II, że nawet nie słowa, ale jego gesty, które wiele mówiły. Czy był jakiś gest, który pan szczególnie zapamiętał?
Gest Jana Pawła to był szczególny gest, według mnie to nikt tego nie zrobił. To jest całowanie ziemi. Kiedy papież przyjeżdżał do jakiegokolwiek kraju i to za każdym razem, to on całował ziemię. Tego gestu przed nim nie uczynił chyba nikt. Nie wiem, mi się wydaje, że chyba nikt. No i po nim ani Benedykt, ani papież Franciszek nie podjął tego gestu, dlatego że to jest bardzo trudny gest. To nie jest tak sobie tylko, że tam sobie całuje ziemię, ale on ma po prostu całą wymowę, którą Jan Paweł II, to on to tak, ja gdzieś przeczytałem tak, że Jan Paweł II powiedział, że mniej więcej gest całowania ziemi to jest tak, jak całowanie rąk matki, bo ziemia jest matką i jej się należy szacunek, nie? Więc to jest ten gest całowania ziemi Jana Pawła II. No to był, ja jako fotograf, kiedy już zacząłem robić zdjęcia i jeździłem na pielgrzymki w Austrii, wtedy w Wiedniu chciałem ten gest zrobić po raz pierwszy. Nie udało mi się, dlatego że to nie było też takie łatwe z różnych przyczyn. Czasami nie zdążyliśmy wysiąść z samolotu, bo papież wyszedł wcześniej, a w niektórych krajach było tak, że schody podstawiali potem. Była sytuacja też tak, że ktoś tam zastawił, no czy politycy, czy z policji, z obstawy, no więc zrobiłem ze 3 pielgrzymki, zanim dopiero mi się udało pierwsze zdjęcie zrobić, jak papież całuje ziemię, to w 90 roku w Pradze. Ale byłem wtedy bardzo szczęśliwy z tego zdjęcia, dlatego że też ta pielgrzymka była niesamowita, bo jeszcze jeszcze w listopadzie byłem w Pradze, jeszcze był reżim komunistyczny, a już w kwietniu jest wizyta papieża, gdzie się to wszystko zmieniło, gdzie papież jest, całuje ziemię na lotnisku w Pradze, gdzie Havel, który był pół roku temu w więzieniu, mówi, że niby on jest niewierzący, ale nie wie, co się stało, ale to, co się stało, to jest cud. No więc to był też taki cytat prezydenta, potem Havla, nie? Mm-hmm. Właśnie sam się dziwił, co się wydarzyło, nie?
To ma jedno pytanie, przepraszam, od naszego słuchacza, panie Grzegorzu. Nasz słuchacz pyta, czy papież był łatwym obiektem do fotografowania, bo na pewno wdzięcznym.
Tak, Jan Paweł II był bardzo wdzięcznym do fotografowania, to na 100%. I ja myślę, że też i łatwym, dlatego że trzeba było go po prostu obserwować, uważać i od czasu do czasu przyciskać spust, migawki, zdjęcia wychodziły, więc tu nie było problemu. Ja mimo wszystko wyrzucam dużo zdjęć, nigdy nie zostawiam wszystkich zdjęć, bo mam na celu, postawiłem sobie kiedyś taki cel, że chciałbym, jak fotografuję ludzi, to chciałbym, żeby każdy się jakoś tam sobie dobrze podobał, czyli zdjęcia, które kogoś przedstawiają, powiedzmy trochę źle, czy w negatywnej takiej sytuacji, to ich nie publikuję, a najczęściej je wyrzucam, nie? Więc nie zachowuję takich zdjęć. Tu przy Janie Pawle trochę też powyrzucałem, nie powiem, że nie, ale nie aż tak dużo, zwłaszcza, że robiło się znacznie mniej zdjęć niż dzisiaj, bo wtedy ja robiłem na slajdach, a slajdy kosztowały, więc nie można było sobie pozwolić na duże odrzucanie zdjęć, nie? Ale Jan Paweł II był bardzo wdzięczną osobą do fotografowania.
Jeszcze jedno pytanie też od naszego słuchacza. Czy ma pan jakieś ulubione zdjęcie, które tak bardzo panu się podoba?
To znaczy, moje zdjęcie ulubione, czy chciałbym, czy nie chciałbym, ale tak jest na pewno, to jest zdjęcie beatyfikacyjne i kanonizacyjne świętego Jana Pawła II, dlatego że to zdjęcie no, jest znane prawie wszędzie, w każdym kościele można zobaczyć to zdjęcie.
Najsłynniejsze zdjęcie na świecie.
Jest dla mnie bardzo ważne zdjęcie. Myślę, że to jest najlepsze zdjęcie mojego życia, że lepszego zdjęcia i ważniejszego już mi się nie uda nigdy zrobić.
To zdjęcie widzieliśmy na Bazylice Świętego Piotra w Rzymie podczas beatyfikacji i kanonizacji, tak?
Jakie były wtedy twoje uczucia, jak zobaczyłeś to?
To znaczy ja, kiedy była beatyfikacja Jana Pawła II, to byłem akredytowany tak samo jak wielu innych fotografów. I robiłem wszystko to, co należy robić, tak zdjęcia, żeby mieć jak najlepsze zdjęcia, jak najlepszy serwis, żeby można było wszystko pokazać, bo oczywiście robiłem też zdjęcia do następnego albumu, który był w planie, a po beatyfikacji wydaliśmy pewnie ze 2 czy 3 albumy, więc musiałem tak zrobić, żebym miał też materiał na następny album. Więc ja po prostu zachowywałem się tak jak fotograf, który był na tej beatyfikacji, który gdzieś tam przyjechał i może to zrobić. Oczywiście znając sytuację, znając miejsca, gdzie można zrobić lepsze zdjęcia, no więc to wszystko mi ułatwiało sprawę, więc byłem w odpowiednich miejscach, w odpowiednim czasie, bo też można być w odpowiednim miejscu, ale nie w odpowiednim czasie i już tego zdjęcia nie ma. I to. Natomiast kiedy zostało odsłaniane, no to zrobiłem serię zdjęć, kiedy był raz jeszcze zasunięty, potem w połowie i tak dalej, aż do odsłonięcia. Cieszyłem się w głębi ducha, że to jest moje zdjęcie, ale nikomu nic nie mówiłem, że to jest moje. Kto wiedział, to wiedział, ale chyba niewielu ludzi wtedy wiedziało, a przynajmniej wśród fotografów to chyba niewielu, albo też nie chcieli dać do zrozumienia, że to jest moje zdjęcie, tego nie wiem. Natomiast ja byłem tak jak każdy inny fotograf. No, cieszyłem się z tego, to nie ukrywam tego.
Panie Grzegorzu, czy pan wcześniej wiedział, że to zdjęcie będzie wykorzystane do właśnie do beatyfikacji, czy to było zaskoczenie dla pana, jak pan zobaczył?
No właśnie, opowiedz historię tego, bo nie, to jest bardzo interesujące.
Zaskoczenia nie mogło być, dlatego że to trzeba było przygotować wszystko, więc to nie było to takie proste, więc powiedzmy tak, no w skrócie, kiedy nadszedł czas, żeby prezentować zdjęcia na beatyfikację Jana Pawła II, no więc tam słyszałem, było bardzo dużo zdjęć różnych też fotografów z Watykanu i tak dalej, więc ja miałem po prostu, ja przemyślałem sprawę wcześniej, bo było, wiedziałem, że dojdzie do beatyfikacji i że będzie potrzebne zdjęcie. Oczywiście pomyślałem sobie, że jeżeli tak dam zdjęcia, to nie mam szans, bo moje zdjęcie nie przejdzie z różnych powodów. Ale postanowiłem współpracować z grafikiem. No i kiedy okazało się, że jest potrzebne zdjęcie na beatyfikację, zamknąłem się 2-3 dni w domu, przejrzałem archiwum od 85 roku do 93 roku. Wybrałem 20 zdjęć. Z tych 20 zdjęć zeskanowałem 4-5 zdjęcia i wysłałem do mojego kolegi, grafika, i tylko wcześniej go uprzedziłem oczywiście o tym, nie? I mówię: Giuseppe, które zdjęcie będzie dobre na oficjalny wizerunek Jana Pawła II. Za minutę on odzwonił, czy za dwie, i mówi: słuchaj, to. Ale mówię: dlaczego to, a nie tamto? Mówi: zobacz, jak on na ciebie patrzy. On patrzy na wszystkich, więc to jest najlepsze. To inne jest fajne, ale nie ma takiego spojrzenia, nie ma tego czegoś, co by było po prostu potrzebne. No więc Giuseppe zrobił taką wstępną, jakby powiedzieć, fotomontaż, bo ja tam przedstawiłem już to zdjęcie, kiedy zdjęcie zostało już wmontowane, wkomponowane w arras, który jest odsłaniany w czasie beatyfikacji. Czyli komisja, czy członkowie, powiedzmy tam różnych, czy kongregacji, mówię, ja nie wiem, kto to oglądał dokładnie, ale w każdym razie, kto na to patrzył, to oni już widzieli, jak to zdjęcie będzie się prezentowało na fasadzie Bazyliki Świętego Piotra. Nikt tego nie zrobił, bo było mnóstwo zdjęć, ale były różne, z defektami i tak dalej. A to już było opracowane, także to po prostu ułatwiło sprawę. No a z drugiej strony potem krytyk nie otrzymałem, żeby ktoś powiedział, że jest papież źle przedstawiony, a tym bardziej, że potem zostało też zaakceptowane na oficjalny portret kanonizacyjny, więc z tego powodu mogę być tylko zadowolony, dumny. Poszło dobrze. Nie?
Ale powiedz, gdzie to zdjęcie powstało, bo to też jest ciekawe.
Zdjęcie zostało zrobione w 89 roku, a właściwie 19 lutego, na jednej z parafii na peryferii Rzymu. Nie? Czyli tak jak mówimy, papież Franciszek jeździ na peryferię, spotyka się z dziećmi, z innymi, z młodzieżą, z biednymi. Jan Paweł II też jeździł, więc to powstało na peryferii. Papież przyjechał wizytować parafię. Było spotkanie z małymi dziećmi. Te dzieci mogły być w wieku 7-8 lat i zadawały papieżowi 2-3 tam pytania, na które Ojciec Święty potem im odpowiedział. I tutaj w tym momencie, kiedy ja te portrety zrobiłem, bo zrobiłem ich tam ze 4 czy z 5 portretów, to papież już myślał prawdopodobnie, co ma dzieciom odpowiedzieć, nie? Bo już te pytania szły w trakcie zadawania tych pytań. Nie? Mówię, dlaczego teraz mówię, że zrobiłem 4 czy 5 portretów, bo kiedy szukałem to zdjęcie i zostało zeskanowane, i właśnie ktoś mnie też w jakimś wywiadzie zapytał, ile takich zdjęć miałem, powiedziałem, że jedno, bo ja widziałem jedno zdjęcie, mi zostało to zdjęcie. I przez 2-3 razy tak powtórzyłem, że było jedno zdjęcie w archiwum, ten portret. Ale potem coś mówię, chyba niemożliwe, nigdy przecież nie robiłem jednego zdjęcia. I kiedy zajrzałem ponownie, okazało się, że były 4-5 portretów, troszkę były inne, może były mniej, to było najładniejsze, więc to dlatego może w głowie mojej zostało, że to było tylko jedno zdjęcie. Nie?
Ja mam jeszcze jedno pytanie. Naprzeciwko tego zdjęcia, właśnie tego najsłynniejszego zdjęcia świata w kościele świętego Michała, Jest również inne zdjęcie, które z kolei, które ja koniecznie chciałam mieć na tej wystawie. Zdjęcie też robiące niesamowite wrażenie. W prywatnej kaplicy Jana Pawła II. Ja tam byłam jedyny raz w 1984 roku i zostało to do dzisiaj właśnie to niesamowite uczucie bycia tam obok niego w tejże kaplicy, której pewnie już nigdy w życiu nie zobaczę. Kaplica, zdjęcie to przedstawia Jana Pawła II modlącego się przed Matką Boską z Fatimy. Czy mógłbyś coś opowiedzieć na ten temat, ponieważ to też jest interesujące, ponieważ chodzi tutaj o prawdziwą figurę, o oryginał Matki Boskiej Fatimskiej.
Tak, w 2000 roku, czyli w październiku, to chyba było 6 października 2000 roku, do Watykanu przybyła Matka Boża Fatimska, właśnie ta figura oryginalna. I pierwsze kroki poczyniła do apartamentów papieskich, czyli do kaplicy prywatnej Jana Pawła II. Potem ta figurka była też w Bazylice Świętego Piotra, potem na Placu Świętego Piotra, więc było też połączenie i siostra Łucja też odmawiała jedną część różańca, ale to już było na Placu Świętego Piotra. No ja wiedziałem, że ta figurka będzie w apartamentach papieskich, a właśnie w tej kaplicy. No i mi bardzo zależało, żeby mieć takie zdjęcie, dlatego że no, Jan Paweł II to jest papież maryjny i on, Fatima, Matka Boża Fatimska, go uratowała z zamachu 13 maja 81 roku na Placu Świętego Piotra, więc ten związek Jana Pawła II z Matką Bożą Fatimską był ogromny, niesamowity. No i dla mnie jako fotografa, który już trochę tych zdjęć papieżowi zrobił, już go trochę znałem więcej niż na samym początku, była to sprawa bardzo ważna. Udało mi się uzyskać pozwolenie prywatne, bo nie było szans jako akredytowany fotograf, tylko to była po prostu ścisła decyzja. No, muszę podziękować to księdzu Stanisławowi, bo on taką decyzję podjął, Dziwiszowi, tak. I to po prostu mogłem tam być i zrobić to zdjęcie, kiedy Jan Paweł II modlił się, rozpoczął modlitwę w swojej kaplicy przed wizerunkiem, figurką Matki Bożej Fatimskiej. Problem był taki, że za dużo zdjęć nie można było zrobić, czego żałuję, ale była sytuacja taka, że ta kaplica ma specjalną akustykę i no, zrobienie jednego zdjęcia to było, pogłos był taki jak strzał z pistoletu prawie, więc mogło to i kojarzyć się z zamachem też. Więc zrobiłem jednym aparatem, czyli na slajdy zrobiłem te 4-5 zdjęć, na negatywie też zrobiłem 4-5 zdjęć, no i potem się na tym się skończyło. No ale to po prostu te zdjęcia są dla mnie bardzo cenne z wielu powodów, ale po prostu to są jedne z najcenniejszych moich zdjęć.
Ta figurka Matki Bożej, o której pan tutaj mówi, panie Grzegorzu, to ona jest w archiwum, ona jest w muzeum w Fatimie. I w tej figurce, właśnie w koronie tej figurki, w koronie Matki Bożej jest ta kula śmiercionośna.
To znaczy, on nie jest w muzeum, ta figurka. Ta figurka, przynajmniej jak ja byłem nawet i z papieżem Franciszkiem, to ona jest w kaplicy tych objawień. To jest figurka tam, tak. Tam stoi cały czas.
Tak, nie,
natomiast
nie.
Panie... Korona jest w muzeum i koronę z kulą po prostu zakładają na różne uroczystości.
Ta figurka jest 6 razy w ciągu, albo 7 razy w ciągu roku po prostu z muzeum wynoszona, tak? I na tą okoliczność. Ja byłem kilkanaście razy w Fatimie I, ale to, to jest takie drugorzędne. Wiemy właśnie, że ta kula, która postrzeliła właśnie papieża, którą został postrzelony, jest w tej koronie.
Tak, to znaczy tam jest jeszcze fajna sytuacja, fajna historia z tą kulą, bo kiedy Jan Paweł II podarował kulę do i zostawił u stóp Matki Bożej Fatimskiej, no tam zastanawiali się, gdzie tą kulę mają umieścić. No i nie bardzo było wiadomo, gdzie. I potem ktoś wziął koronę, patrzy na tą koronę, tam jest jakiś otwór. Włożył tą kulę i właśnie tam był otwór przygotowany na tą kulę. Tak. I ta kula tam została.
To znam tą historię właśnie, bo bardzo często właśnie opowiadano, jak byliśmy w Fatimie na pielgrzymce. Tak, panie Grzegorzu, ja mam takie właściwie może nie pytanie, może to też pytanie. Ksiądz Konrad Krajewski udzielił, a czy właściwie powiedział w swoich takim tutaj w swoim interwiu, że tak zeznam, nazajutrz po ogłoszeniu dekretu o tym, że Ojciec Święty będzie błogosławionym, ksiądz arcybiskup Piero Marini powiedział do mnie: wiesz, Konrad, jeśli Jan Paweł II jest święty, to chyba trochę tej świętości przeszło na nas.
No.
Pan Stasiu chciał zapytać, panie Grzegorzu, czy na pana przeszła ta świętość po prostu.
No, ja tego nie mogę odpowiedzieć, bo to byłoby po prostu, myślę, że to nie samemu nie można się ocenić. Trzeba dążyć do świętości, próbować. Drogi są różne i prostsze i krętsze, ale trzeba po tych drogach życia, każdy po swoich drogach życia musi iść i w tym kierunku dążyć. Jasne, że taki wzór jak Jan Paweł II to tylko może pomóc, ale jak będzie potem, to trudno powiedzieć.
No wstawiennictwo świętego.
No, byłoby bardzo dobrze, natomiast no, ja nie mogę tak z góry wypowiedzieć, bo nie wiem, nie znam się na tym i nie wiem, mogę robić tylko to. Tak. Chciałbym robić to, żeby było dobrze. W moich fotografiach powiedziałem sobie kiedyś, że moje zdjęcia nigdy nikomu nie mogą szkodzić. Próbuję to realizować. Czy tak jest, to tego nie wiem. Inni mogą powiedzieć, no rzeczywiście mnie sfotografowałeś źle, ale czy mu zaszkodziłem? Mam nadzieję, że nie.
Panie Grzegorzu, tutaj od naszego słuchacza jedno pytanie. Jak wyglądała droga do realizacji tego pomysłu, a więc zostania fotografem papieży, czy papieża wtedy Jana Pawła II?
To znaczy są marzenia, które jak ktoś dużo marzy, to myślę, że te marzenia się spełniają. Może nie wszystkie, ale w większości tak. Ale trzeba marzyć, oprócz marzeń, no też trzeba dążyć, nie? W mojej sytuacji było tak, że mój dziadek walczył pod Monte Cassino. Ja dziadka, no w dzieciństwie z dziadkiem rozmawiałem na ten temat, on mi dużo opowiadał, lubiłem go słuchać i zadawałem mu zawsze pytania na temat wojny, na temat Italii, na temat Monte Cassino. I miałem takie wielkie pragnienie przyjechać do Włoch, żeby pojechać na Monte Cassino, żeby zobaczyć, jak to było. W 1978 roku, kiedy kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża, to marzenie zrobiło się już podwójne, bo papież, polski papież, pragnienie było, że chciałbym go fotografować. Oczywiście, gdybym wtedy powiedział komuś, to by się ze mnie śmiali, bo tak niektórzy potem mówili, że nawet w dniu, kiedy wyjeżdżałem, kogoś na kolegę jakiegoś spotkałem, mówi, pyta, gdzie jedziesz, jadę do Rzymu. On mówi, że on w życiu nie wierzy, że ja do Rzymu jadę, no ale tak było. No więc trzeba po prostu dążyć, mieć marzenia, dążyć no, wszystkimi siłami, ale myślę, że dążyć w taki sposób, żeby innym nie czynić krzywdy, to wtedy się da coś osiągnąć, coś zrealizować, coś zobaczyć i zrobić. Nie? Dla mnie Jan Paweł II no, był, tak jak myśmy mówili tutaj o pokoju, ale też był ostoją wolności jako młody chłopak wtedy w Polsce. No, z tym komunizmem człowiek się nie zgadzał. A jednak Jan Paweł II mówił bardzo wyraźnie. I tu bym powiedział coś takiego, że bo nieraz ktoś go próbuje powiedzieć, że papież to walczył z komunizmem. Ja myślę, że papież nie walczył z komunizmem. Papież walczył ze złem, który ten komunizm niósł. Bo tak samo, kiedy spotykał się, był w innych krajach, gdzie były tam partie prawicowe, czy jeszcze jakieś inne i tam się działo źle, to papież podnosił głos i mówił to, co myśli, to, co powinien powiedzieć. On wiedział, co powinien powiedzieć, więc my powinniśmy go słuchać, czyli wracać do jego nauczania. Najlepiej wracać do jego nauczania, do różnych jego wypowiedzi. No nieraz trochę dłuższych, może nie takich krótkich, jak tutaj przynajmniej w tym przedostatnim moim albumie. No ale w albumie się nie da dać aż tyle treści, tekstów papieskich, ale i też poprzez zdjęcia, poprzez nawet jakieś filmy, po prostu starać się poznać nauczanie i przesłanie Jana Pawła II. On był w tym bardzo, jak to się mówi, przezroczysty, droga do Chrystusa przez Maryję.
Tak, kto tu stóz?
Taki właśnie był nasz święty Jan Paweł II.
Panie Grzegorzu, i tak na koniec, bo nam się ten czas bardzo szybko, tutaj jeszcze pani Joanna na pewno pytanie zada, ale moje pytanie to może jakoś takie najpiękniejsze właśnie, może już takie prywatne spotkanie z Janem Pawłem II, które panu gdzieś tak głęboko się tam gdzieś w sercu zakorzeniło i pan non-stop do tego spotkania powraca.
To znaczy kilka razy, znaczy, no ja powiem tak, na samym początku, kiedy miałem możliwość dojścia do Jana Pawła, próbowałem mu coś powiedzieć. Chciałem mu coś powiedzieć. Nie pamiętam co dzisiaj, ale nigdy nie udało mi się to zrobić, bo kiedy dochodziłem do papieża, to po prostu za nie mówiłem i nie mogłem nic powiedzieć. Potem odpuściłem i kiedy Jan Paweł II zaczął zadawać pytania, wtedy już mogłem z nim porozmawiać i mogłem mu już coś powiedzieć. Nie? To może tak na takim wstępie. No i a jedno takie może powiem, takie spotkanie trochę humorystyczne, czyli to było w 93 roku. Ja wcześniej byłem w Wilnie, tam na Łotwie, w Rydze. No i w Rydze miałem wypadek, miałem złamaną nogę, wróciłem, chodziłem o kulach. Potem gdzieś tam w sierpniu z takim też znajomym pojechaliśmy do rano na mszę świętą dla Polaków w Castel Gandolfo. No i tam potem Jan Paweł II przychodził do wszystkich, spotykał się, można było sobie z nim zrobić zdjęcie i chwilę porozmawiać. No i do nas myśmy zostali do samego końca. Z tym kolegą mi przyszedł papież. No i też mu tam powiedziałem, pytał się co się stało, więc powiedziałem, że to było w tej w Rydze i tak dalej. A papież tak popatrzył za pozorękę, mówi, a żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. No więc to było też takie fajne spostrzeżenie, zakończenie powiedzmy papieża.
No ja już chyba pytań żadnych nie mam.
To cóż, będziemy może
ciągle. Jeszcze mogę powiedzieć, tak, proszę bardzo. Mogę. To jeszcze mogę powiedzieć jeszcze takie najkrótsze takie zdanie, które to gdzieś już było pod koniec pontyfikatu. Nie mógł to być 2002, 2001. Pod koniec roku było spotkanie z Kurią Rzymską. No i tam robiłem zdjęcia, też jako fotograf. Jak już wszyscy dostojnicy doszli, no to powiedziano, no to fotografowie, było nas tam czterech fotografów, też możecie przywitać się, pozdrowić Ojca Świętego. No więc przyszedłem, pocałowałem go w rękę, tak jak zawsze. I nic nie powiedziałem, tylko ten, a papież powiedział, dziękuję za albumy. Wcześniej też przyklękłem, nie? Więc jak wstawałem, to słowo, to dziękuję, nie spodziewałem się, żeby papież dziękował, mówi dziękuję za albumy. No więc to słowo było dla mnie bardzo takie mocne, silne i takie no dające też i nadzieję, że jednak to człowiek robi, że chyba się to, że chyba jest to potrzebne, że chyba się to przydaje. Mam nadzieję, że innym ludziom też może to się komuś tam posłuży za dobre.
Owoce tego dzieła są w Wiedniu obecnie.
No i tych albumów też troszeczkę tak było. Ile ty ich zrobiłeś? Dobrze ponad 100.
No ponad 120, ale nie chcę liczyć dokładnie, bo potem przynosi pecha, więc mnie tak zostało.
Nie, to nie liczmy.
Panie Grzegorzu, serdecznie dziękujemy za tą bardzo miłą rozmowę i przybliżenie właśnie tych pięknych albumów, zdjęć, opisanie każdego właściwie zdjęcia. I cóż możemy życzyć?
Zdrowia
i dużo siły na następne albumy. A jak się, tak jeszcze ostatnie moje pytanie, jak się współpracuje z obecnym papieżem?
To znaczy, ja nie mogę powiedzieć, że ja współpracuję z papieżem, bo ani z Janem Pawłem, ani z Benedyktem. My jako fotografowie nie współpracujemy. Robimy tylko to, co możemy zrobić, nie? A znaczy, no tu jest inaczej, bo są inne spotkania. Teraz przez tą pandemię no to mamy gorzej, bo prawie niewiele da się zrobić, nie? Poza tym jest ta fotografia cyfrowa, która no niestety to wszystko się tak rozsypało, bo kiedyś to fotograf jak potrafił zrobić zdjęcie, to miał. A jak nie, no to nie było i koniec. A teraz no każdy robi zdjęcie, więc nie ma już tej takiej jakości, nie? Ale Franciszek jest też czasami bardzo wylewny, też czyni gesty, szczególnie kiedy jest ubrany na biało, czyli sutannie. Natomiast kiedy założy ornat, kiedy jest to nawet i po mszy świętej, to już on się nie uśmiechnie. U niego już takiego zdjęcia się prawie nie znajdzie. To zdarzyło mi się zrobić 2 czy 3 tylko takie zdjęcia na przestrzeni całego pontyfikatu. Ale tylko dlatego, że raz tam uśmiechał się do znajomych biskupów, innym razem też coś się tam wydarzyło. Ale tak, jak on jest w stroju pontyfikalnym, to jest bardzo taki
skupiony.
Nastawił na surowo. Jan Paweł II, natomiast Benedykt, to się uśmiechali. Benedykt się uśmiechał na początku i na końcu zawsze się uśmiechał. Miał ten uśmiech charakterystyczny. Bo po prostu taki był, jak już wszystko się kończyło, to był taki zadowolony, to było widać na jego twarzy. Nie? Więc to też miało swoje, dla fotografii miało to swoje znaczenie, bo można było mieć inny rodzaj zdjęć, ciekawszy, nie? No, nie było takie, tak, że jak jest takie samo wszystko, no to też nie jest fajnie. Nie?
Tak. Serdecznie dziękujemy i jeszcze raz życzymy dużo, dużo siły i pięknych zdjęć, pięknych albumów, panie Grzegorzu.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i też wszystkiego najlepszego i dla słuchaczy, i tutaj dla radia.
Dziękuję
też za zorganizowanie tej wystawy w Wiedniu, bo tym po latach mogłem przybyć do Wiednia.
No i Wiedeń się zmienił troszkę?
No zmienił się też. Ale wszystkie miasta się pozmieniały. Nasz Rzym też się zmienił, tylko niestety na gorsze, no ale o gorszych nie będziemy mówić.
Lepiej nie. My też dziękujemy za to, dziękujemy, że w tych ciężkich czasach przybyłeś na otwarcie wystawy i mogłeś tutaj kilka dni być i że też szczęśliwie dojechałeś z powrotem do Rzymu. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobranoc.
Dobranoc.
Drodzy radiosłuchacze, rozmawialiśmy z panem Grzegorzem Gałązką, fotografem akredytowanym przy Watykanie. Jest z nami w studio pani Joanna Łukaszuk-Ritter oraz ksiądz Łukasz Walaszek. Godzina 21, dobrze widzę? 23. Pani Joanna dba rekord, tak?
Chyba tak. Ale jak Grzegorz zacznie mówić, to nie ma końca.
Właśnie. I zaprosimy, bo ta wystawa dalej trwa. Ona będzie trwała do 22 października.
Tak, do 22 października będzie trwała i to też tak się dziwnie złożyło, bo ona miała tam trwać, nie wiem, do 18, potem do 20, nie wiem, 4, któregoś. Ale ze względów organizacyjnych okazało się, że ten 22 chyba jest najlepszy, no a wiemy, co to jest 22 października, to jest właśnie dzień, w którym obchodzimy święto Jana Pawła II. Więc my już od strony Kościoła Świętego Michała zakończymy tą wystawę mszą świętą pontyfikalną, której przewodniczyć będzie biskup emeryt Küng. I również zapraszamy Państwa 22 października na godzinę 18. Dobrze byłoby się wcześniej może nawet zapisać, ponieważ nie wiemy, jaka będzie sytuacja. Z każdym dniem zmienia się ona, więc dobrze byłoby się zapisać. Są specjalne zapisy na stronie Stowarzyszenia Jana Pawła II. Ja już szukam szybko, bo oczywiście w głowie tego nie mam. O ile pamiętam, to jest chyba www.jp2.at. Warto się zapisać, bo chcemy uczcić tego 22 też w specjalny sposób, a będziemy mieli tego papieża dużo, bo mamy 30 zdjęć z nim w roli głównej.
Tutaj pozdrawiamy i dziękujemy panu Cześćkowi Ogrodnikowi.
Oczywiście,
tak,
oczywiście.
Miał być tutaj z nami, no niestety inne sprawy mu tam gdzieś pokrzyżowały ten przyjście do nas. Ale jeszcze wracając do tego 22 października 1978 roku, a więc to była ta inauguracja pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Właśnie w homilii tym był ten słynny apel papieża o otwarcie Chrystusowi granic państw i systemów gospodarczych i politycznych. I też w związku właśnie na modlitwie Anioł Pański, też wtedy Jan Paweł II powiedział do młodzieży: wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją. I siedzi przy nas tu, pani Anno, młody kapłan, ksiądz.
Już nie taki młody. No, ale z pokolenia Jana Pawła II to na pewno mogę powiedzieć. I te słowa, które pan przytoczył, one pięknie widać w tej wystawie, którą właśnie mamy w Kościele Świętego Mija. Młodzież i otwarcie granic na Chrystusa, a to owocuje pokojem. Kiedy się otworzy na Chrystusa, to tam się niesie pokój. I to jest piękne. I jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby zobaczyć tą wystawę i przenieść się w inny świat, czy przenieść się w świat, który nam zaproponował święty Jan Paweł II.
Tak. Serdecznie dziękujemy pani Anno za ten czas z nami tu spędzony i z naszymi radiosłuchaczami. My się nie żegnamy jeszcze z Państwem, dlatego że za kilka chwil zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II. Zawsze z różańcem.
Zawsze.
I my też Państwa za chwilę zaprosimy. Też podamy numer telefonu, będzie można telefonować i wspólnie razem z nami tą piękną modlitwę odmawiać. Popatrzymy tutaj, może jeszcze raz przywołamy misjonarzy nadziei. Przyjdzie taki dzień przyjdzie na pewno w naszym też i życiu. Dziękuję pani Anno.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
Właśnie, kogo pani chciałaby pozdrowić?
Kogo bym chciała pozdrowić? No wszystkich chyba. Wszystkich, rodzinę, przyjaciół i tu, i w Rzymie, w Italii, w Polsce, w Niemczech, w Austrii. Dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy
pani Anno. Dziękujemy.
Dobranoc.
Dobranoc.